człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. Audycja wspólnoty Spotkajmy się z uśmiechem.
Żeby naprawić swoje małżeństwo, no właśnie tą wspólnotę, no trzeba też dobrze budować relacje. Chciałbym teraz zapytać o to, jak to robić, bo przecież mężczyzna inaczej postrzega świat, inaczej się komunikuje, kobieta zupełnie inaczej. To, co dla kobiety jest oczywiste, takie zasadne, dla mężczyzny często jest niezauważalne, jest to bardzo odkrywcze i tak dalej. Jak budować te relacje?
Tutaj jest problem bardzo głęboki, też by się nadawał na cykl audycji, ale tak najkrócej. Kobieta jest uzdolniona do budowy relacji. Po pierwsze jest spragniona relacji miłości. Po drugie ma talenty psychiczne, tam usławiona empatia, zdolność siwego wczuwania się w sprawy drugiego człowieka, wrażliwość, delikatność, subtelność, to wszystko ma. I ma ostrość widzenia nastawioną na człowieka. Czyli kobieta jest stworzona do budowania relacji. Facet ma talenty do materii, do obróbki materii. I to jest jego żywioł. Im wygra ze straszliwszym żywiołem, tym ma większą frajdę, prawda? No tacy zdobywa 8-tysięczniki zimą, nurkuje, pływa w pław przez kanał La Manche, tą i z powrotem. Wyzwania. I teraz ten mężczyzna ma ostrość widzenia na materię nastawioną. No to teraz klapa. Jak zbudować relację takiego z taką, prawda? Pan Bóg stworzył kobietę jako pomoc potrzebną. I tak, to nie znaczy, że ona ma razem z mężem zarabiać na życie, choć czasem warunki do tego zmuszają, choć częściej to nie jest przymus, tylko chęci. Kobieta jest pomocą potrzebną, żeby nauczyć chłopa miłości. Tego zapatrzonego w materię, w swoje dzieła, w swoją firmę, w swoje tam walkę ze światem, prawda? Ma nauczyć miłości. Wydaje się beznadziejnej. Nie. Pan Bóg dołożył do tego instytucję, mówię, no nie jest dobre słowo, zakochanie. Pomysł zakochania. Jak się facet zakocha w kobiecie, to będzie robił wszystko. Zostawi swój ukochany rower, na którym jeździł 5 godzin dziennie, będzie patrzył jej w oczy, zapomni, że miał rower. No? Zapomni o swojej firmie, o wszystkim. I wtedy ona ma moc pomóc mu zrozumieć. Ja myślę, że mężczyźnie najbardziej jest potrzebne przestawienie, że człowiek jest ważniejszy od materii. On ma ostrość widzenia na materię, on ma talent do działania z materią, on musi przekroczyć siebie, żeby wejść na poziom taki, że materia tak, to jest moje zadanie życiowe, ale to nie jest cel życia. Celem jest miłość, relacja z Bogiem i z ludźmi. I mężczyzna tego jesteśmy wyuczani, mężczyzna tego może się nauczyć. Niestety kobiety dzisiaj nie chcą uczyć mężczyzna miłości, podburzone, dorosły powinien wiedzieć, nawet powinien się domyślać, czego ona chce. On się oczywiście nie domyśla, więc ona traktuje, że jej nie kocha, skoro się nie domyśla. No to oczywiście bzdura totalna i rozchodzą się małżeństwa, które mogłyby coś porządnego naprawdę zbudować. Ale brakuje czego? Brakuje tego, że kobieta wchodzi w rolę nauczycielki miłości, poczynając od mamusi w stosunku do synka. Dzisiaj mamusie co? Rozpieszczają synków, żgają ich do karier. Nie dość, że on ma to w sobie, tą tęsknotę do kariery, też mamusia mówi, nie pomagaj nikomu w klasie, musi być prymusem, nie tłumacz nikomu, musi być jedynym, który to wszystko rozumie, prawda? Musi być najmądrzejszy, musi wygrać wyścig szczurów, prawda? I same mamusie, urodzone nauczycielki miłości, nie dawaj cukierku wszystkim, zjedz w domu, nie mam pieniędzy, żeby karmić całe podwórko, prawda? Czyli gasi wszystkie gesty altruistyczne, wszystkie gesty, które go przybliżają do miłości i szczuje go do kariery. Podobnie siostry, podobnie koleżanki, podobnie narzeczona i w końcu żona zostaje, prawda? Faceci, niewielu przyzwoitych facetów, bardzo sprawnie działających w świecie materii, przynoszących pieniądze do domu, uczciwie, bez nałogów i nie są szczęśliwi, bo nie nauczyli się budować ani relacji z żoną, a potem z dziećmi. Bo jak się nauczy budować relacje z żoną, uzna, że człowiek jest ważniejszy od materii, trzeba czasem, ja to czasem mówię prowokacyjnie, stracić pieniądze i stracić czas, żeby pielęgnować relacje. Jeżeli tego się nie nauczy na żonie, wtedy, kiedy zakochany mógł się nauczyć łatwo, to nie będzie umiał tego z dziećmi. I będzie dzieciom kupował drogie gadżety, chcąc być dobrym ojcem. Natomiast nie zbuduje relacji. Jeżeli nie zbuduje relacji z dziećmi, to przyszłość tych dzieci jest bardzo zagrożona. To są badania współczesne, które mówią, że największym czynnikiem chroniącym dzieci przed zagubieniem, a wszyscy rozsądni ludzie boją się, że ich dzieci się pogubią w tym świecie, który je atakuje od przedszkola. Najsilniejszym czynnikiem chroniącym dzieci przed zagubieniem w życiu jest silna relacja, więź z przyzwoitym ojcem. I mamy rzesze przyzwoitych ojców, którzy nie mają relacji z dziećmi. I te dzieci są wystawione na strzał świata. Na sekty, na bezbożność, na grupy rówieśnicze, na grupy przestępcze, na wszystko. To tylko się da. Czasem w procesie przeciwko tacie robią dokładnie wszystko odwrotnie niż przyzwoity ojciec, prawda? I to jest ogromna boleść tych rodziców, jak patrzą bezradnie, jak ich dziecko się gubi. Ale czynnikiem głównym, który mógłby przed tym chronić, jest więź przyzwoitym. Mężczyźni, jakby to zrozumieli, co teraz mówię, to by weszli do szkoły miłości własnej żony, bo ona jest najlepszym ekspertem od siebie samej. Ona wie, co jest sprawia przykrość, to przyjemność. I on jak zacznie dbać o przyjemności żony, o dobro żony, no najwyższe dobro to jest zbawienie oczywiście, o to przede wszystkim, ale też o codzienności, jakieś tam przyjemności, jakieś fajne sytuacje, radość i tak dalej, no to on się nauczy i on zaskoczy. Fajno być w dobrej relacji. Tak jak kobieta jest do tego urodzona, tak więc musi do tego dorosnąć. I teraz co jest zagrożeniem dla kobiet dzisiaj? Że uciekają od relacji miłości do karier zawodowych, myśląc, że to im da szczęście, a to im da tylko satysfakcję. A mężczyźni z kolei zostają w swoich karierach zawodowych, myśląc, że to im da szczęście, a nie da. Czyli kluczem do szczęścia czeka jest na pewno relacja miłości. I to tej trudnej, gdzie kobieta zdolna do tego ucieka, mężczyzna niezdolny do tego nie dorasta. No i mamy, co mamy. Mhm. Ma falę rozwodów, prawda?
Panie Jacku, czyli ucząc się tej relacyjności, mówiąc tak najprościej, potrzebujemy siebie nawzajem. Mężczyzna potrzebuje kobiety, kobieta potrzebuje mężczyzny. Wiemy już, czego mężczyzna może się nauczyć od kobiety, bo to ona uczy go tej pięknej miłości. A zapytam teraz, czego kobieta może nauczyć się od mężczyzny?
No, to najtrudniejsze zdanie w Piśmie Świętym dla kobiety to jest: żony, bądźcie poddane mężom. Mhm. Żona, która jest mądra i wchodzi pod skrzydła męża, może dawkując na miarę jego aktualnej odpowiedzialności, uruchamia w nim odpowiedzialność. Kobiety w relacji z mężczyzną uzyskują opiekuna. Tak? Tu nawiążę do świętego Józefa, o którym wspominaliśmy, prawda? I ona przy nim jest bezpieczna. Dzisiaj kobiety myślą, że jak one będą rządzić w domu, będą sprawować władzę, będą pomiatać męża, no one będą takie dzielne i szczęśliwe. Nieprawda. Każda kobieta powinna marzyć o tym, by znaleźć takiego mężczyznę, albo go częściowo sobie wychować, żeby móc wejść pod jego skrzydła. A każdy mężczyzna powinien marzyć o tym, że jak wchodzi w małżeństwo, żeby wziąć pod opiekę dzieci i nawet życie oddać. Za żonę i dzieci. Żonę najpierw, potem dzieci, prawda? I ta relacja, on opiekun, ona pod skrzydłami, ubogaca oboje. Daje kobiecie to, czego bardzo potrzebuje we własnym życiu, we własnym rozwoju, poczucie bezpieczeństwa, która sama sobie nie zapewni. Jest potrzebny do jej mężczyzna do tego. Ale tego mężczyzna trzeba wychować do tego, żeby otoczył ją opieką, a wychowuje się przez powierzanie odpowiedzialności. I tu się, powiedzmy, te role jakby nie tyle mieszają, co uzupełniają, prawda? Gdybyśmy wrócili do tej idei, że mężczyźni mają być odpowiedzialni za losy rodziny i mi czasem mężczyźni mówią, proszę pana, ja nawet bym lepiej traktował żonę, ale to niech ona mnie lepiej traktuje. Ja mówię, chłopie, pomyliłeś kolejność. Wzorem miłości męża do żony jest miłość Chrystusa do Kościoła. Chrystus umarł za Kościół, który go zdradził. Tak, mężczyzna ma troszczyć się o żonę, która go zdradza, która nie chce być pod jego skrzydłami. Ma się troszczyć tak długo, póki ona jej się nie będzie kalkulować, w dobrym tego słowa znaczeniu, wejście pod jego skrzydła, prawda? On ma być wyprzedzający w tej miłości. Ale to musi, to nie wyniknie z uczuć, że on tak czuje, że on tak potrzebuje. On to musi z rozumu wyciągnąć, prawda? On ma to wiedzieć, że jeżeli się zatroszczy o uczucia żony, to żona będzie mu wierna, będzie mu służyć, będzie wpatrzona w niego jak obrazek, będzie dla niego największym dowartościowaniem w jego własnej męskości. Jeżeli on zachwyci żonę swoją opiekuńczością, swoją odpowiedzialnością, a mężowie żądają pozycji jakiejś, bo są mężem i ojcem, prawda? On mają sobie wypracować. To jest długa droga. Myślę, że dzisiaj wielu mężczyzn się obudziło i chce iść tą drogą. Wielu mężczyzn chce być odpowiedzialny, chce. Powracają do Boga, to są wszyscy wojownicy Maryi Męczennej, świętego Józefa, rycerze świętego Pawła, rycerze Jana Pawła II, tam Kolumba już byli wcześniej, ale to po śmierci Jana Pawła II wypączkowało, jak grzyby podeszły takie ruchy męskie. Ja mam takie osobiste przekonanie, że Jan Paweł coś dla tej ukochanej ojczyzny zrobił i uruchomił mężczyzn. Że już nie chcą być petusiami panami, nie chcą być lalusiami, nie chcą być szeryfami, nie chcą być, nie wiem, tam playboyami, tylko chcą być prawdziwymi opiekunami. Chciałoby się powiedzieć w kaliszu świętymi Józefami w swoich rodzinach, prawda? I jeszcze raz tutaj taką rzecz powiem do mężczyzn właśnie. Ten święty Józef całkowicie wyłączył sferę seksualności. A więc męskość to nie aktywność seksualna, jak się dzisiaj mówi, tak? Wręcz umiejętność zapanowania nad tą sferą jest dowodem męskości. Ja nie mówię, że ta sfera jest zła. Oczywiście małżeństwo ma być uruchamiana. Natomiast nie ona decyduje o męskości, jakby chciał wynaturzony, bezbożny, rozseksualizowany świat.
Panie Jacku, idźmy dalej w naszej rozmowie. Myślę, że to wszystko, co zostało dotychczas powiedziane, może być wielką podpowiedzią nie tylko dla tych, którzy żyją w narzeczeństwie, szukają dobrego męża, dobrej żony, ale to są także podpowiedzi dla tych, którzy żyją w małżeństwie, żyją w rodzinie. I chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do tego tematu rodziny. Znajdujemy się w Kaliszu. Tutaj jest czczony obraz świętej rodziny, który nazywamy obrazem świętego Józefa Kaliskiego. Dzisiaj, no nie bez powodu mówi się, że rodzina jest w kryzysie. Zresztą jest pan też autorem książki pod tytułem, że no właśnie, że demon w tych czasach ostatecznych, tocząc ostateczną walkę o człowieka, zaatakuje rodzinę.
Tak, to jest słowa siostry Łucji, ostateczna bitwa rozegra się o rodzinę. Prawda? Łucji z Fatimy. Tak, nie mam tu wątpliwości.
My widzimy te ataki dzisiaj, prawda?
Oczywiście, że widzimy, tylko my jesteśmy bezradni, póki sobie nie świadomimy, kto jest autorem tych ataków i jak się temu przeciwstawiać, prawda? ludzie stwierdzają, że jest rzeczywistość, że małżeństwa się rozwodzą, no to trudno. No to zastanówmy się, które się rozwodzą. Ja mam ponad 40 lat doświadczenia pracy z małżeństwami, które są w kiepskim stanie okołorozwodowym. Ja wiem, które się rozwodzą. Te, które odchodzą od Boga, od nauki, od przykazań, od sakramentów, od łask. Te się rozwodzą i tylko te praktycznie. Jak patrzę na małżeństwa sakramentalne, to nie da się rozwalić tego małżeństwa, dopóki przynajmniej jedno nie odejdzie od przykazań. Tak? No bo jak zdradzać żonę regularnie, będąc wierzącym i praktykującym, prawda, i odpuść na nas winę, my odpuszczamy, i nie cudzołóż, i tak dalej, i tak dalej. Nie da się. Ludzie, ci są te dwa elementy. Odejście od zasad, które podyktował Bóg w instrukcji obsługi dla człowieka w 10 przykazaniach i rezygnacja z łaski. Ludzie już tak są dzisiaj niepokorni, że uważają, że własnymi siłami wszystko zrobią, prawda? Zapominają o łasce. Bez łaski i bez trzymania się przykazań nie przetrwa żadne małżeństwo. Tak naprawdę. Może przetrwa, że się nie rozwiedzie, ale nie będzie tym, co Pan Bóg zamierzył, tak? Bo on wymyślił małżeństwo, co mamy potwierdzenie w Humanae Vitae, encyklice z 68 roku, 1968 dla porządku, i które mówi, że małżeństwo nie powstało na skutek działania ślepych sił przyrody, jest mądrze i opatrznościowo ustanowione przez Twórcę. I nic lepszego nie wymyślimy. Tylko Stwórca, stwarzając małżeństwo, wymyślił dla człowieka, ja to mówię, lawinę szczęścia, bo tam w małżeństwie są w ogóle całe ogromne pokłady szczęścia do wyeksploatowania. No, niestety małżeństwa z tego nie korzystają, prawda? Pod jednym prostym warunkiem. Właściwie jest jedno przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga swojego i bliźniego, prawda? To wystarczy. No ale że ludzie nie rozumieją, co to znaczy miłował, to dał 10 podpunktów, czy pierwsza relacja z producentem, 7 następnych relacje międzyludzkie. I tam jest wszystko zapisane. Jeżeli małżeństwo sakramentalne, tego by się trzymało, jeszcze dodatkowo by się korzystali z sakramentów, no to jest absolutnie pewne. To jest obiecane w domu, przypowieści o domu na skalę, tak? Uderzą wichry, uderzą, nawałem się dom się ostoli, bo na skalę jest budowany, skałą jest Chrystus, prawda? Więc te małżeństwa, które się trzymają Boga, sakramentów, łask, modlitwy wspólnej, te przetrwają. Te, które odchodzą od Boga. Czyli przyczyną, paradoks, również rozpadu małżeństw niewierzących jest odejście od drugiej tablicy przykazań, tych, które regulują relacje międzyludzkie. Jak zaczną cudzołożyć, zaczną zabijać, zaczną kraść, zaczną kłamać, no to się rozlecą, prawda? Czyli te przykazania są wytyczne dla wszystkich ludzi na świecie, tylko że niewierzący o tym nie wiedzą. Trudno, żeby ich naginać niewierzących, dopóki się nie nawrócą do trzech pierwszych przykazań, tak? Chociaż Dzień Święty święcić nawet dla higieny psychicznej by należało, prawda? Więc można by do tego dojść, że nie wierząc w Boga też powinno się świętować raz w tygodniu, żeby nie zwariować, krótko mówiąc, tym biegu, który nam świat dyktuje, prawda? A więc dla wszystkich małżeństw na świecie, bo Pan Bóg stworzył wszystkich, wierzących i niewierzących, w związku z tym i ten przepis, który On dał dla człowieka, jest obowiązany dla wszystkich. Niektórzy o tym po prostu nie wiedzą. Ale z drugiej strony ci niewierzący, powołując się na zdanie Edyty Stein, Benedykta od Krzyża, każdy, kto uczciwie szuka prawdy, znajdzie Boga. Kwestia tylko, żeby ludzie szukali prawdy, żeby ludzie chcieli dochodzić do prawdy. Tak? Każdy normalny człowiek, który bada chociażby strukturę świata, dochodzi do tego, że jest inteligentny stwórca, prawda, tego świata. I to potwierdzają na przykład ankiety wśród naukowców. W XX wieku przeankietowano prawie 400 największych naukowców i okazało się, że ogromna zdecydowania większość, ponad 90% przyznawało się do wiary w Boga. Boga jako stworzyciela. Prawda? Różnie tam tą wiarę potem praktykowali, to jest osobna sprawa, ale wierzyli, że ten świat, który oni poznają metodami dostępnymi, no nie mógł powstać przez przypadek, że jest stworzony przez inteligentną, niezmiernie inteligentną, niezmierzenie inteligentną istotę, prawda? Że nie da się tego inaczej wytłumaczyć, przypadkiem absolutnie. Więc poznawanie prawdy rzuca na kolana. Więc czasem lubię tych, którzy mówią, zwracam się do ludzi wierzących i jeszcze niewierzących. W zasadzie wszyscy jesteśmy zaproszeni do wiary, tylko żebyśmy chcieli myśleć, żebyśmy chcieli uczciwie szukać prawdy. Tak więc podyktowanie, co jest w relacjach ważne przez Boga w przykazaniach, jest obowiązane dla wszystkich ludzi. Teraz ci ludzie, oczywiście łatwiej wierzącym się tego trzymać niż niewierzącym, ale ci, którzy tego nie będą przestrzegać, będą po prostu niszczyć swoje życie i życie swoich bliskich. I tak się dzieje na naszych oczach. Ludzie odchodzą od Kościoła, odchodzą od Boga i odchodzą jeszcze od łask po drodze i rozwalają małżeństwo. To jest dzisiaj niestety standard. Ale ci, którzy się trzymają Boga, ci trwają w małżeństwie. Nawet w przypadku bardzo trudnych małżeństw. To jest z kolei bardzo optymistyczne.
Tak, ostatnio w Kaliszu, w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa, był obecny ksiądz biskup Greger, który podał też właśnie takie dane statystyczne. One bardzo dobrze odzwierciedlają to, co Pan mówił przed momentem. I właśnie te małżeństwa, które razem się modlą, no one są w stanie przetrwać wszystko. Nawet jeżeli są trudności, pojawiają się te wspomniane kryzysy, jeżeli razem potrafi to małżeństwo klęknąć do modlitwy. Papież Franciszek mówi co? kłóćcie się w ciągu dnia, możecie rzucać talerze, ale razem spójrzcie sobie w oczy i razem klęknijcie do modlitwy, tak?
Tak, no to jest moje też doświadczenie. Ja z badaniami statystycznymi dzisiaj trzeba bardzo uważać, ponieważ się produkuje fałszywe dane, wymazuje z internetu dane, które są niewygodne tym, którzy tym rządzą, prawda? Te prawdziwe, prawda? Więc ja coraz ostrożniej posługuję się danymi statystycznymi.
Szukać źródła, prawda?
No tak, ale te źródła też są ośmieszane.
Duża manipulacja.
Duża manipulacja jest. Natomiast ja mogę się powołać i to całkowicie bezpiecznie na swoje ponad 40-letnie doświadczenie pracy.
Chętnie posłuchamy.
Nie spotkałem ani jednego przypadku małżeństwa, które by się codziennie wspólnie modliło i doszło do rozwodu. Na setki małżeństw były w sytuacjach kryzysowych, prawda? Co prawda jeden gość mówił, panie, ja pamiętam w czerwcu, ostatnio już dopisałem go tam na godzinę chyba 22, bo to było ostatnie spotkanie przed wakacjami, on koniecznie chciał rozmawiać, dopisałem go po kolejce wszystkich spotkań jeszcze na późno w nocy. No i tam przegadaliśmy. No i on mówi, panie Jacku, ja pana słucham w internecie i pan powiedział, że małżeństwo, które się razem modli, nigdy się nie rozwodzi. Mówi, a my się razem modliliśmy i jesteśmy po rozwodzie, w styczniu się, to był czerwiec, w styczniu się rozwiedliśmy, żona ma już nowego pana, ja próbuję jeszcze walczyć, przychodzę tutaj, bo wydaje mi się, że już zrobiłem wszystko, żeby ratować to małżeństwo, może pan mi jeszcze coś podpowie, chętnie posłucham, bo ja poczuwam się do tego, że małżeństwo jest nierozerwalne i chciałbym je ratować, ale proszę popatrzeć, ja, modliliśmy się i rozwód nastąpił. A kiedy się przestaliście modlić? On zdumiony, skąd pan wie, tak? No wiem, kiedy? 1,5 roku wcześniej. Wystarczyło. A dlaczego się przestali modlić? Bo zaczęły przekazać przykazania. Mieli jakieś poczucie przyzwoitości i nie powiedzą, odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy, bo nie odpuszczają sobie win. Bo się zdradzają, bo się krzywdzą, bo to, bo tamto, bo wam to, prawda? Także nadal podtrzymuję tezę, że te, które się modli, przetrwa wszystko. Mam taki piękny przykład. 20 lat po ślubie, 4 dzieci, blisko w kościele domowym, zaangażowani, tak to nie tylko, że są członkami kościoła domowego, tylko organizują tam na jakieś tam decyzje, nieważne. I mi mówi, że przed ślubem powiedziałem im, żeby nie poszli spać bez jednego Ojcze Nasz. To jest przełożenie na czyn słowa świętego Pawła. Niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym, prawda? Więc żeby się nic... I oni powiedzieli, no tak, jesteśmy w końcu wierzący. Ojcze Nasz zajmuje 20 sekund. Twardo oboje postanawiamy. Nie pójdziemy do łóżka, dopóki nie odmówimy Ojcze Nasz. Mówi, minęło 20 lat. Ani razu nie złamaliśmy tej zasady. Ale kilka razy w ogóle nie poszliśmy spać. Byli tak napaleni, tak wściekli, że nie potrafili powiedzieć, odpuść nam nasze winy, my odpuszczamy. Ale proszę zobaczyć, wprowadzenie zasady i twarde egzekwowanie. To jest droga do sukcesu. Bo my tak, my się razem modlimy, nawet całe tą litanię, różanie, wszystko, ale jak się na siebie pogniewamy, to się odwracamy tyłem i się nie modlimy. Właśnie wtedy się mają modlić. Więc wprowadzenie takich ostrych zasad. Choćby kamienie z nieba leciały, wieczorem klękamy wspólnie do modlitwy. Wtedy nie zaszłoby słońce nad zagniewaniem i, bo tak próbowałem, ale nie da się klęknąć, będąc wściekłym na żonę. Najpierw trzeba złość siebie spuścić, prawda? Więc to jest taka recepta. Tu jest i działanie psychologiczne, oczywiście, przełamać błąd, ale jest działanie wyższe. Mocy modlitwy nie zmierzymy, prawda? Więc, ale ja wierzę, że ona jest ogromna i Pan Bóg tylko potrzebuje nas, żebyśmy się trochę wysilili, a resztę nam w łasce da za darmo. My się nawet trochę nie chcemy wysilać, tak? Ludzie dzisiaj przychodzą do kościoła, łaskę robiąc Bogu, że przyszli na mszę, łaskę robią Bogu, że poszli do sakramentalne małżeństwo. Nie, my tam idziemy po łaski. Musimy mieć poczucie, kim my tam jesteśmy. My tam przychodzimy po łaski. I te łaski są nam oferowane, tylko musimy pokornie o nie prosić. A jak rozrabiamy, jak syn marnotrawny, to mówimy, Ojcze, wybacz, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i Tobie, prawda? Zgrzeszyłem przeciwko Bogu i Tobie. I wtedy mogę powstać. Ale muszę uznać, zgrzeszyłem. A nie, no, robiłem trochę tak, teraz bym robił inaczej. Nie, no, muszę paść na kolana, uznać swoją winę. No, to są warunki spowiedzi, jakbyśmy... To jest wszystko genialność w tym wszystkim, tak? I psychologiczna, i duchowa, i każda inna. Tylko ludzie z tego wycofują się, nie chcą korzystać. No to mają, co mają.
Panie Jacku, nasz czas antenowy powoli dobiega końca. Chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz. Mówiliśmy o kryzysie męskości. Cieszymy się, że powoli ci mężczyźni się odradzają. Wrócę jeszcze raz do tego wątku. Jesteśmy w Kaliszu, w mieście świętego Józefa. Czego dzisiaj każdy mężczyzna może i powinien nauczyć się od świętego Józefa? Na pewno tej odpowiedzialności.
Na pewno odpowiedzialności, troski o powierzonych sobie. Tak jak kapitan schodził naprawdę kiedyś ostatni z okrętu, pijanego majtka wynosił na plecach z maszynowni, bo on był pierwszy po Bogu. On tam był kimś ważnym, ale jednocześnie on gotów był życie oddać za tą misję. Czyli brakuje nam dzisiaj tego, że mężczyzna jest kimś w rodzinie, kimś ważnym, nie ważniakiem, ale kimś ważnym, kto gotów jest oddać życie za żonę i dzieci. Do tego by trzeba najpierw mentalnie dorosnąć, zapragnąć, a potem do tego zmierzać. Czyli na pewno odpowiedzialność i ta opiekuńczość męska, prawda? I ja często podkreślam, że ma być opiekunem fizycznym, psychicznym i duchowym. Fizycznym jest oczywiste, choć dzisiaj też nie takie dla wszystkich, tak? To ksiądz Pawlukiewicz sobie żartował, tak? Że jak mąż idzie z żoną na spacer, pies wyskoczy, to się chowa za żonę, bo podobno kobiet nie gryzą. Znaczy on to troszkę w innym wątku, to jest moja, że tak powiem, retoryka, ale on ten motyw pokazywał, że mąż tam żonę z garażu wypychał, bo pies wściekły, jej nic na pewno nie zrobi, tak? tak? Więc opatulającym jakieś tam szmaty, żeby jej nie pogryzł za bardzo, tak? Więc wyszedł mężczyzna z roli obrońcy. Patrzmy, najdramatyczniejsze wyjście roli mężczyzny z obrońcy fizycznego to jest skazanie na śmierć własnego dziecka. Urodzony obrońca własnego dziecka skazuje je na śmierć, wymuszając aborcję, prawda? Chociażby zgadzając się na aborcję. To jest już trudno sobie wymyślić bardziej, większe sprzeniewierzenie się funkcji obrońcy, ochraniarza. Miliony mężczyzn to robią na świecie, prawda? Jeszcze i się tym chełpią, że nie mają żadnych bachorów, że wszyscy są najinteligentniejsi, prawda? Że wszyscy jemu służą, on się bawi. Kobiety owszem, ale do zabawy, żadnych bachorów, żadnych kobiet, żadnych zobowiązań. To cymbał brzmiący jesteś, powiedziałby święty Paweł, prawda? A więc obrona fizyczna. I tu jeszcze mniej więcej ludzie się z tym zgadzają, że jednak chłop powinien bronić żony i dzieci. Obrona psychiczna. W tych kiepskich małżeństwach, z którymi się spotykałem, mąż często był największym zagrożeniem psychicznym dla żony i dzieci. Jak taty nie było w domu, był względny spokój, jak tata przychodził, wszyscy się chowali po kątach. Obrońca psychiczny. I wreszcie obrona duchowa. Ma, nie tylko ma być przewodnikiem wierze, ma chronić przed zagubieniem duchowym, przed, nie wiem, sektami, wróżbami, horoskopami, nie wiadomo, czym tam jeszcze. To on powinien widzieć, że żona nie może wyjść w domu, dopóki nie przyda horoskop, prawda, i walnąć pięścią tu, powiedzieć, no on posumus, nie, na to się nie mogę zgodzić. W imieniu Chrystusa, te wszystkie rządy męża to są tylko w imieniu Chrystusa. On nie może się szarogęsić w rodzinie i załatwiać swoich spraw, bo ma władzę. Ma władzę tylko taką, jaką Chrystus mu daje. Ma bronić wiary, ma bronić tego, żeby się nikt nie pogubił w życiu, ma skierować ku świętości. To po to jest władza mężczyzny potrzebna. Też tego nie rozumiemy. Zresztą my nie rozumiemy słowa władza, dlatego że po prostu mamy za dużo przykładów nadużyć władzy. I nam się władza kojarzy od razu z nadużyciami. I nie takiej władzy ma żądać. Żądać mąż w rodzinie, że mógł nadużywać władzy i swoje interesy egoistyczne załatwiać. On ma żądać i egzekwować władzę służenia, prawo do służenia. Tak, pewne dalekosiężne decyzje, te wymagające wielu kroków myślowych, zdecydowanie łatwiej podejmować mężczyźnie i na nim to powinno spoczywać. A za tym idzie od razu odpowiedzialność. Bo jeśli on podjął decyzję w sprawie, nie wiem, tam wyprowadzenia się do innego kraju, czy tam zmiany szkoły, gdzieś, to są wszystko decyzje, które mają jakiś ciąg dalszy, prawda? Nawet przeprowadzenie się do drugiego miasta. Jak on to podejmie, budowa domu, wzięcie kredytu i tak dalej, prawda? To jak on to podejmie, to on się będzie czuł zobowiązany do likwidowania ewentualnie złych skutków. Jak żona za niego podejmie, o baba się wlazła na jego teren, to nie teraz ma. I on się cieszy, że dom się nie buduje, bo to żona podjęła decyzję, a nie on. Prawda? To jest zupełne pomieszanie. Także brakuje tego ufnego poddania się odpowiedzialności męskiej i takiego uczciwego przejęcia władzy w sensie służby na rzecz rodziny, w tym, do czego mężczyzna jest predysponowany. Bo cały teren władzy w rodzinie musi pozostać w rękach kobiety. To cała organizacja codzienności, tam gdzie chodzi o relacje z ludźmi. To wszystko jest teren zdecydowanie dla kobiety i niech ona tam władzę sprawuje. Czyli jest jakiś mądry rozdział. On ma predyspozycję do czego innego, ona do czego innego i każdy powinien na swoim polu sprawować władzę, wspólnie to wszystko ustalając.
Panie Jacku, bardzo, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Chciałoby się rozmawiać tutaj jeszcze dłużej. Może kiedyś uda nam się zorganizować jakąś cykliczną audycję na antenie Radia Rodzina. Myślę, że z tej niewiedzy, bo to nawet tak źle brzmi, z tego pana doświadczenia skorzysta bardzo wiele osób, tych, którzy są słuchaczami naszego radia. Tak jak mówiłem panu przed wejściem do studia, ten program na co dzień, w każdą drugą sobotę miesiąca na naszej antenie realizują młodzi ludzie, którzy każdy trzeci piątek miesiąca modlą się o dobrego męża i o dobrą żonę. To dzięki nim możemy pana dzisiaj gościć w naszym studiu. I na zakończenie chciałbym poprosić takie słowa właśnie dla tych, którzy szukają dobrego męża, szukają dobrej żony. Piękne jest to, że przychodzą do Pana Boga, że przyzywają stawiennictwa świętego Józefa i chcą sobie wymodlić dobrego męża, dobrą żonę. To bardzo ważne, dobry pierwszy krok, ale właśnie może pojawić się jakieś zniechęcenie. Ktoś może powiedzieć: modlę się, proszę, proszę i nic. Takie właśnie słowa, żeby się też nie poddawać.
Znaczy, ja bym dwie rzeczy chciał powiedzieć. Jedną taką, że pierwszą rzeczą, którą powinnaś i powinieneś zrobić, myśląc o małżeństwie, to stawać się potencjalnie najlepszą żoną i najlepszym mężem. Czyli inwestować w siebie. I jeżeli już tak dobrze zainwestujesz, no to ten drugi cię znajdzie, prawda? Bo będziesz wysoko cenionym towarem. W cudzysłowie, żartuję, tak? Natomiast drugą rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to to, żeby się nie ładować w złe związki. Bardzo wielu ludzi straciło mnóstwo życia i bardzo jest poranionych przez to władowanie się w związki, które od startu nie rokowały, prawda? Ja takie testy podpowiadam. Czy chciałabyś mieć takiego syna jak ten chłopak? Jeżeli nie, to nawet nie próbuj wchodzić w relacje. bo po prostu to, że on jest przystojny, wysoki, taki czy owaki, to jest za mało na zbudowanie relacji. Absolutnie byś nie chciała takiego syna. Byłaby to porażka życiowa, gdyby twój syn był na takiego. To małżeństwo nie jest instytucją charytatywną, że on ćpa, dzięki tobie on się nawróci i będzie się wyleczy. Nie, nie, nie. Masz egoistycznie szukać najlepszego z realnie możliwych facetów, na męża i ojca dla swoich dzieci. A więc czy chciałabyś mieć takiego syna? Jeżeli nie, w ogóle nie trać czasu na budowanie więzi z takim człowiekiem, prawda? I tak samo do chłopaków. Poznajesz dziewczynę. Piękna, laska, koledzy ci będą zazdrościć. Spokojnie. Czy chciałbyś mieć taką córkę? Jeżeli nie, nie wchodź w relację. Bo się poranicie. Nie jesteście dla siebie po prostu, prawda? A jeżeli tak, o, to teraz inwestuj. Przede wszystkim w siebie, ale też w tą znajomość, prawda? Jeśli chciałbyś taką córkę jak ona, no to zawalcz o nią. I tutaj liczy się już ta cierpliwość, ale wspomagana właśnie modlitwą. Do tego bardzo zachęcam. Tam wiele pięknych przykładów, już nie ma czasu, żeby je opowiadać, jak cudownie zadziałała modlitwa, prawda?
To chociaż jeden na zakończenie.
Jeden. No to na zakończenie. Do świętego Józefa, bardzo bliski przykład temu. Dziewczyna, która od początku, tam od gimnazjum, przyprowadzała do domu coraz to nowe dziwolągi. Każdy miał się przy niej nawracać, każdy był skrzywdzony przez los, ale jest wrażliwy serca, no i się, jakoś nikt się nie nawrócił, nikt się nie pozbierał z dziwolągów, które przyprowadzała do domu i tak doszła do końca studiów. I no to, jak to się mówi, syndrom ostatniego roku, teraz albo nigdy. Była w Częstochowie. I tam te skarbony takie z intencjami z tyłu stoją, dwie skrzynki. Wrzuciła krótką kartkę. Daj męża. Do Matki Bożej, tak? No i teraz wraca do Poznania pociągiem. Na dworcu spotyka faceta. Wracając z tego, z Jasnej Góry. To nie jest dziewczyna, która zaczepia facetów na dworcu. Zaczynają rozmawiać. Po krótkiej rozmowie dowiadują się, że jadą na te same rekolekcje, nie wiem, za tydzień albo za dwa, bardzo krótkim czasie, na te same rekolekcje takie dla młodzieży. Jadą. Na dworcu o takich rzeczach się rozmawia, prawda, ze spotkaną przypadkową osobą. I w pierwszej rozmowie ona mu mówi, że od 2 lat modli się do świętego Józefa o dobrego męża, a on jej odpowiada, że od 12 lat modli się do świętego Józefa o dobrą żonę. Na tym spotkaniu, które tam, tych rekolekcjach tam za chwilę, ja prowadziłem jakieś zajęcia i oni byli, siedzieli już tak przy sobie, tak delikatnie za rączkę się trzymając. Niedawno urodziła 5. dziecko. Są świetnym małżeństwem, prawda? Także to taka... Tylko, że tym wszystkim księżniczkom, które modlą się za świętego Józefa, do różnych innych patronów, Jana Pawła II, do Szarbera, który jest twórcą cudownym, jest tych patronów bardzo wielu. To mówię, to księżniczko, nie zamykaj się w wieży i nie płacz, że nie masz męża, tak? Nie spotkała. Wejdź do ludzi, wejdź do wspólnoty, daj się tam poznać. Nie udawaj, że jesteś nieporządna, żebyś na siebie zwrócił uwagę, tak? Albo zwrócisz uwagę na siebie tym, że no, zachwycą się tobą, że jesteś wrażliwa, piękna, subtelna, że masz takie poglądy, że jesteś taka staroświecka nawet dla niektórych może być ważne. Czy rozbierzesz się, przepraszam, brutalnie mówię, i będziesz, będą cię pożądać. Ci drudzy nie nadają się na męża z definicji. I teraz te porządne mówią, no tak, te nieporządne mają pełno chłopaków, a my nie mamy. Tylko jakich mają? I do czego się oni nadają, prawda? Więc jeżeli rozróżnij to, masz zwracać na siebie uwagę, masz zachwycić mężczyznę, a nie masz podniecić go, żeby, bo się rozbierzesz, bo tekol powiększy, bo wspólniczy skrócisz, bo się do niego przytulisz prowokacyjnie, bo powiesz jakieś zaczepne zdanie i tak dalej. Nie, bardzo bym odradzał wszystkim moim córkom, a mówię do was w tej chwili, tak jak do córeczek swoich. Mam już córki dorosłe, które zakładały szczęśliwe małżeństwa. To samo do chłopaków. Szanuj dziewczynę tak, jakbyś chciał, żeby szanowali kiedyś twoją córkę. Masz wyobraźnię, możesz wyobrazić, że za ileś lat będziesz miał córkę w tym wieku i co byś chłopakowi powiedział, jak ją ma traktować. I wtedy masz szansę, że dojdziesz do tego, mimo tych pragnień bliskości cielesnej, uznasz i wola twoja zwycięży, że będę przeprowadzał znajomość w czystości. Ale i chłopaku, i dziewczyno, jesteś we wspólnocie, nie ukrywaj się. Jeżeli gadałem głupoty jakieś, to mnie od razu powiedzieć, nie, ale ja myślę inaczej, tak? No w pewnych wypadkach aborcja to jednak jest dobrym człowiekiem. Nie, nie wolno tego słuchać. Masz, po czym macie królewicz poznać? Po tym, że siedzisz go w końcu i się nie odzywasz, czy po tym, że w takiej sytuacji potrafisz powiedzieć, nie, ja uważam inaczej. Wow, co za dziewczyna, nie dość myśli inaczej, to jeszcze odważyła się powiedzieć, prawda? No tak, trzeba wyjść z siebie, trzeba siebie pokazać, tą najlepszą stronę siebie. Wiele dzisiaj porządnych dziewczyn udaje nieporządne, po to, żeby złapać chłopaka, prawda? No to jest zupełnie fałszywa ścieżka. I tragiczna w losach, potem w skutkach, prawda? Natomiast te porządne niech nie ukrywają swojej myśli. Porządni faceci niech nie ukrywają sobie. Udają, że są inni, tak? A tu przypodobać. Nie, ty masz znaleźć żonę i matkę dla swoich dzieci. Ona ma się zachwycić twoją porządnością, twoją odpowiedzialnością, twoją męskością w tym najlepszym tego słowa wydaniu. Opiekuńczością, już mówiłem. Także takie by było słowo, jeżeli mam słowo na koniec powiedzieć, prawda? Z jednej strony się modlić, ale z drugiej strony nie zaniedbać wychodzenia do ludzi. Oczywiście można spotkać przed budką z piwem męża czy żonę, ale radzę jednak więcej czasu spędzać we wspólnotach, bo szansa na spotkanie kogoś dobrego jest duża. Tam jest większa. Nie znaczy, każdy, kto jest we wspólnocie, jest święty, tak? Nie, nie, nie. Ale prawdopodobieństwo spotkania osoby, która się nadaje do małżeństwa, jest tam większa. I będąc we wspólnocie, ujawniaj. angażuj się, nawet kanapki przygotować, szykuj, zorganizuj wycieczkę, zorganizuj, pokaż siebie i nie ukrywaj swoich prawdziwych poglądów, bo potem macie Twój królewicz poznać.
Drodzy Państwo, piękna puenta i jeszcze cenniejsze wskazówki dla tych, którzy szukają swojej drugiej połówki, tych, którzy modlą się w każdy trzeci piątek miesiąca w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa o dobrą żonę i o dobrego męża. Przypomnę Państwu, że naszym gościem był pan Jacek Pulikowski, pisarz, wykładowca, autor licznych publikacji dotyczących małżeństwa i rodziny. Panie Jacku, naprawdę z serca dziękuję za to niezwykle ubogacające spotkanie i tą rozmowę, która myślę, że będzie owocowała w naszym codziennym życiu. Dziękuję bardzo.
Ja też dziękuję, a szczególnie dziękuję tym, którzy skorzystają, ku dobre oczywiście, bo ja sobie tam od szefa tantiemy odbiorę.
Jasne, że tak. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Do zobaczenia. Szczęść Boże. Do zobaczenia.
Bogiem.
Do wysłuchania audycji zapraszamy w każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 17:30. Spotkajmy się z uśmiechem.